Prawybory w Platformie Obywatelskiej to taki na razie swoisty thriller, bo wydawało się, że się nikt nie zgłosi, poza Małgorzatą Kidawą-Błońską, która już była promowana, zdaje się, jako kandydatka na prezydenta poprzez wystawienie jej w wyborach parlamentarnych jako kandydata na premiera, ale w kopercie przyszła kandydatura prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka i ci dwaj kandydaci zmierzą się w prawyborach w Platformie Obywatelskiej do rangi kandydata Platformy w wyborach prezydenckich i kontrkandydata dla Andrzeja Dudy. Pan Mieczysław Ryba, profesor politologii, historyk, jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Jak pan przyjmuje te dwie kandydatury w Platformie Obywatelskiej, bo wyglądało na to, że będzie fiasko i nie będzie konkurencji?
Znaczy, oczywiście Kidawa-Błońska była tą kandydatką wymyśloną jeszcze przez Schetynę jako pomysł na premiera, natomiast wiemy, że jest pewna kontynuacja, że to jest ciągnione w perspektywie wyborów prezydenckich. Natomiast oczywiście, kiedy inni kandydaci wycofywali się, byłoby dosyć dziwne i myślę dla Schetyny bardzo trudne, gdyby tylko jedna kandydatka była, no po co prawybory, to lekki absurd. A dla Schetyny prawybory są ważne, bo on chce zmienić, że tak powiem, dyskusję. Nie chce, żeby dyskutować na temat tego, kto ma być szefem partii. Szef partii to jeden i oczywiście on. Natomiast on chce, żeby się teraz cała uwaga Platformy skupiła nad wyborami kandydata na prezydenta. I to jest obliczone nade wszystko na sukces w Schetyny, w ewentualnych styczniowych ponownych wyborach na przewodniczącego Platformy. I pewnie jest tym zamysł dosyć ciekawy. Oczywiście Jaśkowiak jest takim kandydatem skrajnej lewicy, więc też będzie można zaprezentować Kidawę-Błońską jako umiarkowaną, ale ta skrajna lewica też, oni liczą na to, że w drugiej turze poprze Kidawę-Błońską, więc to pokazanie tego skrzydła lewicowego, lewackiego też ma jakieś znaczenie. I tyle. Pewnie batalia się rozegra, ale sądzę, że Kidawa-Błońska ją wygra.
Czy to już jest rozstrzygnięte i to będzie taki teatr, czy to rzeczywiście będzie się rozstrzygać? Dlatego, że Jaśkowiak mówi, że on jest postrzegany jako człowiek w ogóle Grzegorza Schetyny, ale mówi, że do kandydowania zachęcił go Donald Tusk. Z kolei dostaje listy, jak twierdzi, od prezydentów różnych miast związanych z Platformą w sposób taki członkowski albo sympatyków. Czy może tutaj pojawić się taki podział na kandydatkę Kidawę-Błońską, kandydatkę centrum partyjnego, decyzyjnego Warszawy, nazwijmy to, parlamentu, a z drugiej strony na kandydata takiego samorządowego?
No pytanie jest, czy wszyscy samorządowcy z tych wielkich miast będą chcieli jednoznacznie go poprzeć, czyli uruchomić struktury lokalne, a żeby w tych prawyborach oddali na niego głos. No, być może te nadzieje on jakieś kreśli i być może chce się wymknąć spod z góry zaplanowanego scenariusza i być tym kandydatem, a być może być nawet prezydentem, skoro jest prezydentem Poznania, dlaczego nie kraju. No ale zobaczymy. W każdym razie to będzie ogniskować zainteresowanie wszystkich, a nie to, kto dalej będzie szefem Platformy. I myślę, że dla przynajmniej obecnego szefa, czyli Grzegorza Schetyny, ta sprawa, czyli sprawa prawda, szefostwa w Platformie jest kluczowa. Wybory prezydenckie to jest kwestia dalsza. Raczej oni nie spodziewają się, czy nie mają aż tak wielkich nadziei, że je wygrają.
A teraz, panie profesorze, porozmawiajmy o obozie rządowym. Nie ma jeszcze podpisanej umowy koalicyjnej. Z 30-krotność składki ZUS-owskiej została przez Prawo i Sprawiedliwość wycofana z parlamentu. Jarosław Gowin powiedział, że jego posłowie, ich jest 18, nie podpiszą się pod tą ustawą, nie będą za nią głosować. Jak wygląda teraz sytuacja koalicyjna pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Porozumieniem i Solidarną Polską pana Zbigniewa Ziobro?
No, no jakieś napięcia są. Wiemy, że na skutek tych napięć zrobiono też nowe ministerstwa, czyli jeśli koalicjanci zażądali nowych ministerstw, to PiS wykreował swoje, takie jak Ministerstwo Skarbu, które w istocie zarządza wszystkimi spółkami, a więc te inne ministerstwa nie mają już nad tym kontroli, co oczywiście osłabia, że tak powiem, tych koalicjantów w tej ekspansji. Więc to się jeszcze jakiś czas pewnie potoczy. Z tego względu też pojawiają się różne nerwowe pewnie ruchy w innych dziedzinach, co trochę widać. Szczególnie gdy mówimy o zmianach propozycji kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Tam było ze 3 kandydatury, ostatecznie się ustabilizowały. No jest pewien rodzaj takiej nerwowości, pewien rodzaj takiego drobnego napięcia, dosyć zrozumiałego, jeśli bierzemy pod uwagę fakt, że ten układ, który rządzi, jest w istocie układem koalicyjnym, a nie tylko układem jednopartyjnym.
Panie profesorze, do Trybunału Konstytucyjnego wspomnianego zostali wybrani pani profesor Krystyna Pawłowicz, pan Stanisław Piotrowicz, pan Jakub Stelina. W czasie wyborów niektórzy posłowie opozycji trzymali napis hańba. No, były takie mało parlamentarne znowu okrzyki. Prawo i Sprawiedliwość 3 osoby do Trybunału Konstytucyjnego jednak wybrało. Czy to, że nie ugięto się w sprawie Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza wobec opozycji, to dobrze czy źle?
No dla PiS-u wydaje się mimo wszystko dobrze, bo źle dlatego, że PiS w tej chwili wszystko podporządkowuje wyborom prezydenckim i chce, ażeby Andrzej Duda nie wygrał, a pewnie w drugiej turze, a jeśli w drugiej turze, to chce osłabić to napięcie totalnej opozycji w relacji do PiS-u, chce poróżnić też troszkę tych graczy po to, ażeby w drugiej turze nie wszyscy z opozycji poszli głosować na przykład na Kidawę Błońską. Natomiast tutaj sprawa poważna, bo mówimy o Trybunale Konstytucyjnym. Pamiętamy, jaka była walka Rzeplińskiego i Trybunału z rządem. Wiemy, że tutaj jest zogniskowana duża władza, w związku z czym i na dłuższą perspektywę nawet niż na tą kadencję, w związku z czym PiS Jarosław Kaczyński nie chciał sobie pozwolić na to, żeby tam się dostali ludzie jakoś niezwiązani, jakoś ulegli tym wpływom lewicy czy opozycji, w związku z czym postawił na pewne kandydatury. To, że to są byli politycy, to jest oczywiste, przynajmniej dwoje, a to, że było tak i w przeszłości, to wystarczy przypomnieć pana Kieresa, który z Senatu wprost poszedł do Trybunału i wszystko było oczywiste. No tak to wygląda. Jest pewna walka o władzę, a te segmenty władzy są rozproszone w różnych instytucjach i nie chodzi tylko o parlament, nie chodzi tylko o rząd, nie chodzi tylko o prezydenta, ale chodzi też o władzę sądowniczą i tutaj stąd tak jednoznaczne kandydatury. Natomiast w wielu innych kwestiach władza stara się robić takie gesty, które miałyby osłabić tę totalność opozycji.
Burzliwy przebieg miało głosowanie nad wyborem nowych członków KRS-u, Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm wybrał posłów Prawa i Sprawiedliwości Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego na członków KRS-u. Nie zdecydowano się, żeby wybrać posłów opozycji do KRS, w związku z tym tylko Prawo i Sprawiedliwość obsadziło tych kandydatów, ale też miało dojść zdaniem opozycji do oszustwa, bo anulowano przebieg głosowania i Lewica zawiadamia prokuraturę w sprawie popełnienia przestępstwa przez panią marszałek Elżbietę Witek w związku z głosowaniami w Sejmie nad wyborem członków KRS-u. Czy to też dobrze, czy niedobrze, że po pierwsze doszło do takiej sytuacji, do anulowania głosowania, a po drugie, że Prawo i Sprawiedliwość obsadziło wszystkie miejsca do KRS-u?
No to jest pytanie, bo wiemy, że inaczej ta tradycja wyglądała. Tutaj No ale zasadniczo, jeśli mówimy o Krajowej Radzie Sądownictwa, no to wiemy, to jest ten sam segment władzy, o którym sądowniczej, o której mówiliśmy wcześniej, czyli o którą toczy się zasadnicza walka i która była narzędziem do walki politycznej. Więc tutaj wszystko to, co powiedziałem wcześniej o Trybunale Konstytucyjnym, mieści się w tej perspektywie. Natomiast jeśli mówimy o sposobie głosowania, co wywołało awanturę, to tak, bez doświadczeń swoich samorządowych mogę powiedzieć. Więc w elektronicznym systemie głosowania, jeśli ktoś z radnych posłów mówi, że urządzenie nie działa lub że nie może oddać skutecznie głosu, ktokolwiek to jest, to jeśli nie ma jeszcze podsumowania głosowania, jeśli marszałek przewodniczący nie ogłosił wyniku głosowania i nie stwierdził, że już na przykład ustawa, uchwała została podjęta, to zasadniczo powtarzanie, przynajmniej z moich doświadczeń, jest rzeczą oczywistą, to znaczy trzeba sprawdzić system. Jeśli ktoś później stwierdził, że coś jest nie tak albo się pomylił, to najwyżej zgłasza taką rzecz do protokołu. Natomiast do momentu, kiedy głosowanie trwa i ktokolwiek zgłasza, że nie może skutecznie tego zrobić, no to powinno się to powtórzyć. Natomiast no, awantura jest o nic, bo czy ktokolwiek z oddających głos stwierdza, że stało się to wbrew jego woli, czyli chodziłoby o to, że ewentualna pomyłka kogoś czy niedziałanie urządzenia miałoby dać jakiś efekt taktyczny opozycji, ale to nie byłoby odzwierciedlenie woli konkretnych posłów, tylko no jakiegoś zamieszania, które powstało. No to o co awantura, że zamieszanie ma rządzić Sejmem, a nie wola posłów, to bez sensu jest.
A to jeszcze pytanie w takim razie. Dzisiaj pani premier Beata Szydło powiedziała, że program Zjednoczonej Prawicy kładł nacisk na rodzinę, a ugrupowania lewicowe proponują, i tu cudzysłów, pewien model destrukcji rodziny. Dlaczego zatem Prawo i Sprawiedliwość oddało przewodnictwo Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pani Magdaleny Biejat, no, której poglądy są znane i de facto są całkowicie rozbieżne z poglądami obozu Zjednoczonej Prawicy?
Tego zrozumieć od strony merytorycznej się nie da, przynajmniej ja tego nie rozumiem. Od strony taktycznej owszem, no bo jeśli chce się pokazać tę koncyliacyjność, tę, prawda, sytuację, gdzie lewica jest jakoś dowartościowana, no to można oczekiwać, że w wyborach prezydenckich elektorat lewicowy nie będzie aż tak zmobilizowany, żeby głosować na przykład na Kidawę Błońską. Przypomnijmy, część lewicy też była za tą 30-krotnością ZUS. Więc tutaj jakieś tam poróżnienie miałoby nastąpić i powiedzmy uspokojenie sytuacji tego napięcia. Ale oddać komisję rodziny to jest sytuacja dotykająca sfery o wiele bardziej strategicznej, czyli pewnego konfliktu cywilizacyjnego i wydaje mi się, że tutaj ja absolutnie nie byłbym zwolennikiem tego, żeby na kanwie czy na ołtarzu taktyki oddać tak strategiczną kwestię, bo pamiętajmy, że szef komisji rodziny no jednak ma pewien wpływ, a już na pewno symbolizuje powiedzmy to, co Sejm w tej perspektywie robi. Więc jest to moim zdaniem dosyć poważny błąd.
Na zarzut dlaczego i pytanie dlaczego posłowie Prawa i Sprawiedliwości najczęściej odpowiadają właśnie, że to nie ma znaczenia, bo znaczenie ma większość. I po cichu mówi się o wymianie pani przewodniczącej. Tylko pytanie jest o to, dlaczego w takim razie w dalszym ciągu jest przewodniczącą, a po drugie, dlaczego w ogóle zagłosowano na panią przewodniczącą, którą po cichu chciałoby się teraz zmienić?
Nie, no jest oczywiście faktem, że się opozycji zdaje część komisji i to we wszystkich obyczajach parlamentarnych.
Jakkolwiek są komisje i komisje.
Dokładnie, więc ja bym się wcale tutaj nie buntował, gdyby to miało miejsce w perspektywie jakiejś komisji gospodarczej. No cóż, no taka jest praktyka parlamentarna. No, Grzegorz Schetyna był szefem Komisji Spraw Zagranicznych, to nie znaczy, że polityka zagraniczna PiS-u była taka, jaką chciał Grzegorz Schetyna. No, więc to jest oczywiste, ale mimo wszystko Komisja Rodziny jest bardzo symboliczna i rodzina jest przedmiotem potężnej wojny ideologicznej. Więc nawet jak jest faktem, że tam większość ma PiS, to jednak trzeba uszanować też taką, nawet psychologicznie rzecz ujmując, w moim przekonaniu, wolę czy też wrażliwość elektoratu konserwatywnego, no, który tutaj czeka na bardzo wielką jednoznaczność.
Dziękuję bardzo, pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.